Studio Polityka.
Dzień dobry, znamy termin wyborów, kampania się rozkręca, a przed nami jeszcze 3 tygodnie brutalnej walki. Sejm wyraził wczoraj wotum zaufania do rządu, kandydaci na prezydenta jeżdżą po Polsce i starają się o jak największe poparcie, a my żyjemy nadal w cieniu pandemii koronawirusa. O tym między innymi będziemy rozmawiać dzisiaj. Jarosław Popek, zapraszam. Moimi gośćmi są dzisiaj Andrzej Potocki, tygodnik sieci i portal w polityce.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej i portalu Wybrzeże24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana, witam panów.
Studio Polityka.
Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki w minioną sobotę odwiedzili Mierzeję Wiślaną i zaprezentowali plan wielkich inwestycji, które mają pomóc w odbudowie polskiej gospodarki po kryzysie związanym z pandemią.
Wielkiego planu inwestycyjnego Polski, który tutaj chcemy z całą mocą zaanonsować. Planu inwestycyjnego składającego się na bardzo wiele naszych projektów. Planu, którego trzonem będzie Fundusz Inwestycji Publicznych, co najmniej w wysokości 30 miliardów złotych.
W poniedziałek opublikowana została uchwała Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca nieważności wyborów 10 maja. W związku z tym szybko można było rozpocząć pracę nad wyznaczeniem nowego terminu głosowania, mówi Michał Dworczyk.
Pozyskaliśmy stosowne opinie prawne, które potwierdziły możliwość opublikowania tej uchwały i dlatego ona dzisiaj została opublikowana. Wcześniej, o czym wielokrotnie mówiliśmy w różnych mediach, chcieliśmy mieć pewność, że podjęta w takim trybie i w takiej sytuacji uchwała PKW jest zgodna z obowiązującymi przepisami.
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski uspokaja uczniów, którzy od najbliższego poniedziałku przystąpią do egzaminów maturalnych. Nie jest to dla nich komfortowa sytuacja.
Każdy z tych egzaminów, zarówno maturalny, jak i egzamin ósmoklasisty, ma termin dodatkowy na początku lipca, tak aby uczniowie, którzy z różnych losowych powodów nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym. Czy to z powodu choroby, jakiegoś, nie daj Boże, wypadku, innych niespodziewanych okoliczności, aby mogli zdawać maturę w takim terminie, aby mogli uczestniczyć w tej rekrutacji głównej.
Głównym konkurentem Andrzeja Dudy wydaje się kandydat Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Rozpoczął on swoją kampanię bardzo ostro, co komentuje minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
Teraz Trzaskowski jest agresywny, próbuje w ten sposób atakować, podważać sytuację, jaka ma miejsce w naszym kraju, a więc pewnie będziemy mieli do czynienia z atakami, ale Polacy są mądrym narodem i wybierają tych, którzy pracują rzetelnie dla naszej ojczyzny i niewątpliwie taki jest pan prezydent Andrzej Duda.
W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek wypowiedziała bardzo oczekiwane słowa. Podała nowy termin wyborów prezydenckich.
Chciałabym, żeby ona była przede wszystkim uczciwa i żebyśmy 28 czerwca mogli zagłosować i wybrać prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, być może w pierwszej turze. Jeśli nie, to za 2 tygodnie będzie, po 28 czerwca odbędzie się druga tura, tak żebyśmy przed 6 sierpnia, czyli przed datą, która jest wymagana, mieli wybranego i zaprzysiężonego nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dodatek solidarnościowy to pomysł prezydenta Dudy przyjęty wczoraj przez Sejm. Ma on pomóc osobom, które straciły pracę z powodu epidemii. Komentuje to poseł Kazimierz Smoliński.
Dzisiaj wchodzi pod obrady nowy projekt pana prezydenta, dodatek solidarnościowy. Przez 3 miesiące wypłacane 1400 zł dla tych, którzy stracą pracę. Będziemy dzisiaj w Sejmie nad tym debatować. Mam nadzieję, że przyjmiemy dzisiaj to, żeby Polacy rzeczywiście, ci, którzy tracą pracę, no mieli jak największe środki do w miarę normalnego życia. No każdy, kto straci pracę, wiadomo, że to nie jest normalne. Życie jest trudniejsze, ale chcemy też to złagodzić.
Rafał Trzaskowski odwiedził w czwartek Gdańsk. Oficjalnie wziął udział w rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Szybko jednak okazało się, że jest to część jego kampanii wyborczej.
W czasach, gdy rządzący próbują obrażać wszystkie mniejszości, kiedy próbują czasami nas dzielić i piętnować obywateli, którzy są tak bardzo dumni ze swojej tradycji, czy to z Podlasia, czy to ze Śląska, czy to tutaj, z Pomorza, choćby z Kaszub.
No właśnie, panowie, zaczniemy od Rafała Trzaskowskiego i jego pomyśle na nową Solidarność, co na antenie Radia Gdańsk bardzo ostro skrytykował szef Solidarności Piotr Duda, mówiąc o tym, że Rafał Trzaskowski zawłaszcza sobie ideały, w które tak naprawdę nie wierzy. Czy za słowami prezydenta Warszawy idą i pójdą czyny? Andrzej Potocki.
No, Co ma wspólnego Rafał Trzaskowski z Solidarnością, poza tym, że ma kilku znajomych we własnej partii, którzy się z tej Solidarności wywodzą, takich jak na przykład Bogdan Borusewicz. I to jest jedyna rzecz wspólna, którą ma z tym ruchem walczącym o wolność, o wolną Polskę, o prawa pracownicze, jakim była Solidarność lat stanu wojennego, a także kilka lat później. Jest to człowiek, który podczepia się pod pewne ideały, wykorzystując je instrumentalnie dla potrzeb kampanii wyborczej, pozując i wchodząc w rolę człowieka, który pokazuje tutaj, stara się pokazać, że on również jest za tymi wartościami, które Solidarność niosła. No, skontrował go dobrze Piotr Duda, szef Związku Zawodowego Solidarność, który jest jak gdyby kontynuatorem tamtej tradycji, wspominając, w skrócie mówiąc, że tamta Solidarność opierała się przede wszystkim na wartościach. A to, co prezentuje, na wartościach chrześcijańskich. A to, co prezentuje Rafał Trzaskowski, czyli popieranie LGBT, czyli różne pomysły takie lewackie na politykę, na życie w kraju, jak na przykład dofinansowywanie w Warszawie takich klimatycznych, zbliżonych do homologii spektakli, trup teatralnych, jak warszawskie Biennale w wysokości 3,6 miliona złotych.
To o tym jeszcze będziemy, o tym jeszcze będziemy rozmawiać w dalszej części.
Okej, ale to jest właśnie jak gdyby zaprzeczenie jego słów, że on utożsamia się z tymi wartościami, które niosła za sobą Solidarność. Takie trochę nieudolne podczepianie się pod tamten ruch, charakterystyczny dla noworyszy, którzy chcą sobie zrobić publicity w swojej kampanii wyborczej, nie absolutnie dbając o prawdę historyczną, ani o to, czy to ma jakikolwiek sens, czy to nie ma sensu takie porównanie. To widać gołym okiem i każdy człowiek, który choć trochę rozumie istotę tamtej starej Solidarności oraz skonfrontuje to z tym, co głosi Rafał Trzaskowski, widzi w tym wszystkim potężną nutę fałszu i po prostu zwykłe ruchy takie w kierunku zdobycia poparcia w kampanii wyborczej kilku procent elektoratu.
To pytanie do Marka Formeli. Rafał Trzaskowski mówi, że wzywa do odnowy życia publicznego, zakończenia walki plemiennej, a z jednej strony, a z drugiej strony dziennikarzom Telewizji Polskiej mówi: spieszcie się zadawać pytania, bo już niedługo was nie będzie. Gdzie tu ten pluralizm i demokracja?
Znaczy, najpierw tak powiem, zafrapowała mnie czułość pana Rafała Trzaskowskiego wobec Kaszubów. To niebezpieczny szlak, bo prowadzi prosto do Pucka, gdzie jego poprzedniczka, której jest dublerem, w sercu społeczności kaszubskiej zachwycona była lżeniem prezydenta RP. Wieś kaszubska, co widać z wyników sondażowych, zdecydowanie głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, a nie na Platformę. Jest to taka próba ingracjacji, wkradania się w łaski różnych grup społecznych, żeby...
No, a nuż się uda.
I tak samo traktować należy to umilkiwanie się do Solidarności jej. No, przy tej okazji akurat dzisiaj możemy powrócić do wydarzeń sprzed roku, kiedy to samo towarzystwo mniej więcej w tym samym miejscu proklamowało 21 postulatów samorządowych, czyli projekt Polski złożonej z osad gminnych, państwa niejednolitego, o którego losie mieliby decydować ambitni przywódcy miejscy.
I jakoś szybko te postulaty poszły w zapomnienie.
Padły pod naporem życia i pod naporem pandemii. Natomiast 21 postulatów, no to był rekwizyt, tak jak Andrzej powiedział, zapożyczony z zupełnie innej historii, przez to pełen hipokryzji, bałamucenia opinii publicznej, Rafał Trzaskowski, odnosząc się teraz do twojego pytania, w sprawach mediów publicznych reprezentuje środowisko, które z premedytacją likwidowało Telewizję Polską. Przypomnę, że wywodzący się z jego środowiska politycznego prezes pan Braun wysłał do Agencji Pracy Tymczasowej kilkaset osób, pozbawił twórców, dziennikarzy, realizatorów zawodowego życiorysu, pozbawił godności zawodowej, skazał ich na wegetację na obrzeżach spółki, której prezes bynajmniej tego niedostatku nie cierpiał. Wyprzedawano też za bezcen, jak w Gdańsku, nieruchomości, nie doliczając renty planistycznej, co za miedzą zrobiła Akademia Wychowania Fizycznego. Więc pan Trzaskowski w sprawach telewizji publicznej, w sprawach mediów publicznych reprezentuje środowisko, które już kiedyś, nasze środowisko zawodowe, ukarało dla poprawy własnego samopoczucia, które jest wyrażane w bilansie spółki.
Wczoraj w Sejmie Andrzej
Potocki. Chciałem dodać kilka zdań bardzo szybko, wracając jeszcze do kwestii Rafał Trzaskowski, a utożsamianie się z ideałami Solidarności. Rafał Trzaskowski w Warszawie przekazał sporą sumę pieniędzy, około 2 milionów złotych, stowarzyszeniu, fundacji popierającej LGBT, prowadzonej przez panią Lange, dawniej panią Gontarczyk. Przypomnijmy, pani Gontarczyk była tajną współpracowniczką Służby Bezpieczeństwa i wraz z mężem jest podejrzewana o zabójstwo księdza Blachnickiego, działacza Solidarności w Niemczech. Tam jest kwestia otrucia, IPN prowadzi śledztwo. W związku z tym kompletny brak wrażliwości i przekazywanie pieniędzy jeszcze osobie, w stosunku do której toczy się śledztwo, o zabójstwo działacza Solidarności, o zabójstwo, przypominam, pokazuje dopiero na żywym organizmie, jaka to jest potężna hipokryzja, kiedy ten sam Rafał Trzaskowski tu w Gdańsku mówi o tym, że on tu wspiera ideały Solidarności. W praktyce natomiast robi dokładnie co innego.
Wczoraj doszło w Sejmie do ciekawego wydarzenia. Premier Mateusz Morawiecki poprosił o wotum zaufania dla swojego rządu. Głosowanie poprzedziła burzliwa bardzo dyskusja, a ja mam takie pytanie, panowie. O co w tym wszystkim chodziło? Dlaczego premier wystąpił właśnie z takim wnioskiem, Andrzej Potocki?
Z wnioskiem, rozumiem, o
wotum zaufania.
O wotum zaufania dla rządu. No to jest zrozumiałe. Opozycja raz na jakiś czas stosuje ten sam chwyt, mianowicie przeprowadza nagonkę propagandową przeciwko jakiemuś ministrowi i nagonka ta propagandowa nagonka kończy się zawsze w Sejmie tym samym chwytem, to znaczy postawieniem wotum nieufności, który jak wiadomo zawsze przepada, ponieważ opozycja tejże większości nie ma. W związku z tym rząd postanowił teraz na ataki wymierzone w ministra Szumowskiego, dodajmy ataki bezpodstawne, obliczone tylko i wyłącznie na to, żeby tę popularność ministra Szumowskiego zdyskredytować, odpowiada właśnie tym, że pokazuje narodowi, że to my mamy to poparcie i my tutaj rządzimy, w związku z tym poddajemy się próbie i proszę bardzo, głosujcie przeciwko wotum zaufania dla rządu. No wiadomo, skończyło się jak się skończyło. Wotum dla rządu zostało przez Sejm podjęte, uchwalone. No i sytuacja jest teraz taka, że rząd jak gdyby uwiarygadnia się w ten sposób przed opinią społeczną, że cały czas trzyma wszystkie karty w swoim ręku i jest odpowiedzialny za to, co się w kraju dzieje. A różne propagandowe akcje opozycji, no niestety, znaczy właśnie niestety, nie mają realnego przyłożenia na to, co robi rząd. No jest to takie klasyczne zagranie w stylu umocnienia swojej pozycji i pokazania elektoratowi, społeczeństwu, że panuje się nad sytuacją, co w sytuacji kampanii wyborczej jest ważne, a przede wszystkim to jest to, że cieszymy się dalej jakimś tam kredytem zaufania i możemy dalej sprawować rządy w Rzeczpospolitej. Taki był cel tej operacji pod tytułem wotum nieufności.
Czy Marek Formela ma podobne zdanie?
Tak, no szermierka polityczna, dobrze wzięta zasłona we właściwym momencie. Rząd odzyskuje priorytet natarcia, jak to mówią sędziowie przy planszy. I ta odpowiedź moim zdaniem jak gdyby unieważnia polityczne znaczenie wniosków o wotum nieufności wobec poszczególnych ministrów. Rzecz w procedurach demokratycznych często stosowana. Kiedyś Leszek Miller wykonał taki ruch, próbując przeciwstawić się heretykom z własnych szeregów wspieranych przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Na moment wrócę jeszcze tylko do pana Trzaskowskiego, bo tutaj ten pobyt w Gdańsku wydaje mi się oficjalnie wiązał się ze świętem wyborczym, z rocznicą wyborów. Tak naprawdę miał charakter polityczny, partyjny, wyborczy, więc warto się dowiedzieć, czy pan Trzaskowski był na urlopie, czy koszty pokrył jego komitet wyborczy, bo przypominam, że niedawno proponował ustawę skromnościową, uznając, że źle się dzieje w państwie polskim, więc przyjechał do miasta, które swoim dostatkiem dzieli wysokich funkcjonariuszy samorządowych. Przypomnę, że ustanowiony został rekord. Pan wiceprezydent Aleksandrowicz w minionym roku zarobił 440 tysięcy, więc pan Trzaskowski może tutaj w Gdańsku rozpocząć naprawę relacji na poziomie samorządu.
Radni gdańscy Przemysław Majewski i Andrzej Skiba wystosowali interpelację, w którym zadali pytania prezydent Aleksandrze Dulkiewicz, ile to kosztowało i czy miasto dorzuciło się do organizacji. Ale ja nadal pozostając przy wyborach, znalazłem bardzo ciekawy cytat z Aleksandra Kwaśniewskiego, który mówi o tym, że nie można odrzucać wizji sfałszowanych wyborów. Czy to jest takie zabezpieczenie przed ewentualną porażką wyborczą, żeby można było ją łatwo wytłumaczyć, Marek Formela?
No, jest taka doktryna, bodajże jej autorem jest współpracujący czy kooperujący blisko z Platformą Obywatelską mecenas Giertych, że należy czekać na wynik wyborów. Jeżeli nasz kandydat nie wygra, to należy kwestionować procedurę, konstytucyjność rozstrzygnięcia obywateli. Aleksander Kwaśniewski jest więc w tym zakresie nieco wtórny, ale to pokazuje, być może przez przypadkową niedyskrecję, ale raczej na tym poziomie przypadkowej niedyskrecji nie ma, że część polityków Koalicji Obywatelskiej, a w dziwny sposób na zasadzie łaski pańskiej dokoptowano tam dwóch czy trzech emerytowanych polityków SLD, więc część tego środowiska przygotowuje się na ewentualny ciąg dalszy, bo jakby wyczuwa, że nawet agresywna i pełna ulicznych zaczepek kampania pana Trzaskowskiego może co prawda upokorzyć i unicestwić Roberta Biedronia czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale nie doprowadzi do Pałacu Prezydenckiego pana Trzaskowskiego.
Na jakiej podstawie opozycja nawet wspomina o możliwości sfałszowania wyborów, Andrzej Potocki?
No to może się wiązać z tym artykułem 138 Konstytucji, który mówi, że w przypadku wygaśnięcia kadencji prezydenta i niemożliwości sprawowania urzędu przez marszałka Sejmu, władzę przyjmuje marszałek Senatu.
Czyli to, o czym było mówione dwa tygodnie temu mniej więcej.
Tak, i teraz w przypadku jakichś przesunięć w kwestii zliczania głosów, protestów wyborczych, które mogą mieć miejsce podczas drugiej tury, istnieje minimalna szansa, że rzeczywiście wyniki drugiej tury zostaną uznane przez Sąd Najwyższy po wygaśnięciu już kadencji prezydenta Dudy. I to daje podstawę do stwarzania pewnego chaosu konstytucyjnego, a jak wiadomo, w mętnej wodzie najlepiej łowi się ryby. W tym wędkarstwie przoduje partia opozycyjna i podejrzewam, że to może być ten punkt, z powodu którego wyniki wyborów później mogą być przez opozycję podważane, o ile oczywiście Rafał Trzaskowski tych wyborów nie wygra. W związku z tym, ponieważ opozycja przez ostatnie 5 lat poza bezsensowną i taką potępiającą w czałbą wszystko to, co robi Prawo i Sprawiedliwość krytyką, nie wprowadziła nic merytorycznego, nic twórczego do życia politycznego, gospodarczego kraju. W związku z tym w tym klimacie żyje dalej i w tym klimacie też prawdopodobnie istnieje szansa, że w przypadku wygrane przez Andrzeja Dudę te wybory mogą być podważane. Ale też i straszenie, że druga strona, jeżeli przegra, będzie te wybory podważać, jest też, tak jak właśnie wspomniał Marek, doktrynę Giertycha bardzo możliwa do zastosowania. Jednym słowem, no ja bym się tym specjalnie nie przejmował, bo poza jątrzeniem i robieniem chaosu, to w zasadzie w praktyce nie ma przełożenia na rzeczywistość. Podobnie jak nie miało przełożenia na rzeczywistość te wszelkie próby przełożenia wyborów ponad wygaśnięcie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy.
To o wyborach porozmawialiśmy. Panie redaktorze, musimy zrobić krótką przerwę. Po przerwie kolejne tematy.
Studio Polityka.
Jarosław Popek, wracamy po przerwie. Ze mną są Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci i Portal w Polityce.pl i Marek Formela, Gazeta Gdańska, Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry.
Panowie, wybory zostawmy sobie na boku, bo jeszcze będziemy mieli okazję, 3 tygodnie w końcu mamy do wyborów, ale kolejnym tematem, Sejm wczoraj przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Opozycja bardzo ostro krytykowała różne pomysły, to jest pomysł i propozycja Andrzeja Dudy, ale z kolei okazało się, że podczas głosowania aż 430 posłów było za. Nie można było, opozycja nie mogła zagłosować przeciw? Andrzej Potocki.
No to był bardzo ładny ruch ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, który do reszty skasował narrację Rafała Trzaskowskiego o blokadzie przekopu, blokadzie budowy przekopu Mierzei Wiślanej. Bo zauważmy, podstawowym argumentem, którego używał Rafał Trzaskowski w kwestii zablokowania budowy przekopu oraz portu CPK, było to, że budżet nie ma pieniędzy i te pieniądze lepiej jest przeznaczyć dla na przykład bezrobotnych, aniżeli inwestować w rozwój kraju. No to tutaj Andrzej Duda pokazuje, że a Sejm popiera, że stać nas i na przekop, i na CPK, i stać nas również na to, żeby pomóc bezrobotnym. W związku z tym i wilk syty, i owca cała, i 2 w 1. W ten sposób cała narracja Rafała Trzaskowskiego runęła niczym domek z kart. To jest jeden aspekt sprawy, a drugi, również bardzo istotny dla kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, to jest ten, że w ten sposób przypomina elektoratowi o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią popierającą programy społeczne i mało tego, realizującą te programy społeczne. Jest partią, która dotrzymuje obietnic, w związku z tym jest partią wiarygodną. Natomiast obietnice Rafała Trzaskowskiego w stosunku do bezrobotnych, do pielęgniarek pozostają tylko i wyłącznie obietnicami. Jeżeli ktoś spojrzy w przeszłość, czyli w czasy rządu PO-PSL, widzi wyraźnie, że te wszystkie obietnice są praktycznie bez pokrycia. Po pierwsze dlatego, że nie realizowano ich w czasach 8-letnich kadencji rządów obecnej opozycji, a po drugie dlatego, że Rafał Trzaskowski nie ma i nawet nie będzie miał takiej mocy sprawczej jako prezydent, żeby jakikolwiek program społeczny obiecywany realizować, ponieważ większość sejmowa należy do Prawa i Sprawiedliwości, a o tym decyduje Sejm. Jedyne, co może zrobić Rafał Trzaskowski jako prezydent, to tylko i wyłącznie to zablokować, bądź nie, w postaci weta. W związku z tym, używając tych szermięczych porównań, nastąpiła ze strony Andrzeja Dudy i Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, riposta i przejście do kontrataku.
Retoryczne pytanie do Marka Formeli. Co jest ważniejsze w kampanii wyborczej? Obietnice czy konkrety?
W kampanii wyborczej niestety najważniejsze są obietnice.
Natomiast Andrzej Duda jest w tej dobrej sytuacji, że reprezentuje środowisko polityczne, które obietnicą nadało wymiar realny. A pan Trzaskowski reprezentuje środowisko, które jak mówi, że obiecuje, to po prostu mówi. Budowa silnego państwa wymaga utrzymania dobrego, trwałego ładu w społeczeństwie. I ten dodatek, który został przegłosowany, jest częścią budowy silnego polskiego państwa, społeczeństwa, które nie będzie wewnętrznie skonfliktowane, sfrustrowane, łatwe do powodowania z powodu kryzysu, biedy, niedostatku. Więc koledzy z Platformy Obywatelskiej, moim zdaniem wbrew swoim wolnoliberalnym, wolnorynkowym, liberalnym przekonaniom zagłosowali, żeby nie odbierać swojemu kandydatowi elementarnych szans w tej debacie publicznej.
Czyli w innej sytuacji mogliby zagłosować inaczej?
Jestem przekonany, że w innej sytuacji zagłosowaliby inaczej, bo zawsze wtedy, kiedy pojawiały się projekty socjalne, czy to zgłaszane przez SLD, czy zrealizowane przez PiS, środowisko Platformy Obywatelskiej uruchamiało polityczną gilotynę i powiadało, trzeba mieć jeden głos więcej, żeby wasze projekty wprowadzić. Nie macie, a my uważamy inaczej. Natomiast sam Trzaskowski jako reprezentant, jako hetman trzymający sztandar wrażliwości solidarnościowej na problemy społeczne jest tyle warty, ile sposób dystrybucji rządowych mikropożyczek w Warszawie. Na tym połamał sobie nogi, a skoro połamał sobie nogi na w sumie prostym, elementarnym zadaniu, no to raczej jest kandydatem unikalnym do prowadzenia spraw państwowych niż poważnym.
Andrzej Potocki wspomniał o przekopie Mierzei Wiślanej. Ja sprawdziłem, Rafał Trzaskowski w 2017 roku głosował za ustawą, która umożliwiała przekop Mierzei. Teraz mocno protestuje, mówi, że to jest kompletnie niepotrzebna inwestycja.
Wielu polityków Platformy, jeżeli mogę wejść w słowo,
bardzo proszę,
w tej chwili podkreśla, że jest to projekt rządowy, a ustawa dotyczyła tylko specjalnych warunków, w jakich ten projekt rządowy ma być realizowany. No to jest uroczy przykład politycznej hipokryzji. Warto go eksponować, tym bardziej, że 14 lat temu pani Ewa Gelert, senator, posłanka, dyrektor szpitala z Platformy Obywatelskiej, ufundowała kamień, na którym napisano, że przekop jest niezbędny, potrzebny i bez przekopu społeczeństwo Warmii i Mazur nie wyobraża sobie przyszłości gospodarczej. Więc to zmiana scenografii architektury politycznej spowodowała, że część tego środowiska wypiera się teraz jak kania błota swoich poglądów.
78% Polaków w takim sondażu, który opublikowała dwa dni temu Rzeczpospolita, chce, żeby duże inwestycje w Polsce były realizowane, bo to jest szansa na więcej miejsc pracy i na lepsze życie tych Polaków, którzy stracili podczas pandemii koronawirusa. 78% Polaków. Warto to chyba podkreślać, Andrzej Potocki.
No to całkiem zrozumiałe. Sięgając do historii ekonomii, mieliśmy takie przykłady jak wielki kryzys i takie państwa jak Stany Zjednoczone czy w tamtym czasie Republika Weimarska, a potem Trzecia Rzesza właśnie wychodziły z tego potężnego kryzysu, wprowadzając roboty publiczne. Są dwa czynniki, które pomagają wyjść z trudnej sytuacji gospodarczej i one zawsze są stosowane. To jest popyt wewnętrzny i to są roboty publiczne. A tam do takich należą właśnie budowa przekopu Mierzei Wiślanej oraz port CPK. I to rozumie każdy nastolatek, który jest w liceum i który się troszeczkę o historię ekonomii otarł. Natomiast pan Trzaskowski tutaj, występując z tego typu narracją właśnie pod hasłem niesienia pomocy bezrobotnym, takiej bezpośredniej, jednocześnie szerszej perspektywie, w skali makro, de facto pozbawia społeczeństwo i rząd narzędzi do likwidowania kryzysu. Właśnie narzędzi pod postacią robót publicznych. Także pomysł sam od początku Rafała Trzaskowskiego z tym blokowaniem inwestycji jest strzałem w kolano, który jeszcze wyrządził gorsze skutki w momencie, kiedy PiS, jak już wspomniałem, stosując te szermiersze porównanie, zrobił zasłonę i ripostę, bo tak to powinno brzmieć prawidłowo, i wyszedł właśnie z programem dla bezrobotnych. I wydaje mi się, że w tej sytuacji ze strony Rafała Trzaskowskiego temat powinien być zamknięty i mamy tutaj 1-0 dla Andrzeja Dudy.
To panowie, zmienimy teraz temat. Dzisiejsza informacja, bardzo, bardzo istotna i ciekawa. W połowie grudnia ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Jana Śpiewaka, działacza społecznego z Warszawy, za winnego w procesie o zniesławienie, który wytoczyła mu mecenas Bogumiła Górnikowska, córka byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Świąkalskiego. A wczoraj Jan Śpiewak został przez prezydenta Andrzeja Dudę ułaskawiony. Marek Formela, jak to skomentuje pan redaktor?
Jeszcze jedno zdanie do wypowiedzi redaktora Potockiego. Otóż to, co się w tej chwili dzieje, czyli ta próba wygenerowania wielkich inwestycji infrastrukturalnych, pokazuje, że są granice odpowiedzialności niewidzialnej ręki rynku za rozwój gospodarczy. Ona się sprawdza wtedy, kiedy jest koniunktura, ale wtedy, kiedy pojawia się kryzys, pandemia, kryzys gospodarczy, okazuje się, że to państwo jest ostoją spójności społeczeństwa. I my właśnie jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji. Myślę, że to jest bardzo dobra odpowiedź gospodarcza na wyzwania tego czasu. I jeżeli sięgniemy do pamięci, to i w latach międzywojennych Polska w warunkach innego kryzysu budowała i Centralny Okręg Przemysłowy, i port w Gdyni.
I też te budowy były krytykowane.
I też te budowy były krytykowane, ale ich znaczenie przetrwało czas polityczny, w którym powstawały. Podobnie jak wiele inwestycji z okresu Edwarda Gierka. I wracając natomiast do Śpiewaka i jego ułaskawienia, uważam po prostu tamte rozstrzygnięcie sądowe za skrajnie niesprawiedliwe. To znaczy, jeżeli w debacie publicznej pan Śpiewak podnosił bardzo ważne pytania dotyczące transparentności postępowania w sferze publicznej, bo nie prywatnej, to próba penalizacji jego działalności publicznej przez sąd w Warszawie pokazuje, że sprawiedliwość nie zawsze bywa sprawiedliwa, znaczy jest sprawiedliwa dla władzy, która uważa, że jest ona sprawiedliwa.
Andrzej Potocki, jak pan redaktor skomentuje ułaskawienie dla Jana
Śpiewaka? Przypomnijmy, że afera, do której odnosił się Śpiewak, afera z reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie, była rzędu ponad miliard złotych ze stratą dla kasy Urzędu Miasta, i w aferze tej istnieją bardzo mocne podejrzenia. Partycypowali również sędziowie warszawscy. Pytanie, skąd nagle sąd wydaje takie postanowienie dotyczące pełnomocnika zarządzania daną nieruchomością, który ma 120 lat. To już jest naprawdę taki skrajny, ale
118, pokazujący... 118, panie redaktorze.
118, przepraszam, pomyliłem się o 2 lata. Co w ogólnym, i tak niewiele zmienia w tej sytuacji.
To prawda.
A Śpiewak, który mówił o tym głośno, został przez sąd warszawski skazany. No po prostu to nie dość, że to jest ograniczenie wolności słowa, ograniczenie prawa do krytyki, które jest po prostu przypisane obywatelowi w państwie demokratycznym jak psu kość. W związku z tym wyrok skazujący śpiewaka jest jak kuriozum. No i teraz Andrzej Duda, wykorzystując moment kampanii wyborczej, pokazuje tę niesprawiedliwość i dopiero on tę sprawiedliwość jako prezydent wykorzystujący prawo łaski, charakterystyczne dla władców, które ma swoją tradycję, to był przywilej królewski, prawo łaski, właśnie osobiście przywraca te powszechnie rozumiane pojęcie sprawiedliwości do życia w przypadku akurat Jana Śpiewaka, wykazując niesprawiedliwe wyroki ferowane przez warszawskie sądy, zarówno w kwestiach dzikiej reprywatyzacji, jak i bezpośrednio dotyczące Janka Śpiewaka, który tę reprywatyzację ostro krytykował.
A czy ta decyzja...
To ważne,
o, Marek Formela.
Wydaje mi się, to warto podkreślić, że uzasadnienie wyroku, w którym Jan Śpiewak został uznany winnego zniesławienia mecenas górnikowskiej Ćwiąkalskiej, było niejawne. Tymczasem krytyka, którą Śpiewak uprawiał, była całkowicie publiczna i prezydent dokonał jednak porównania motywów działania osoby, którą sąd w Warszawie skazał, ze skutkami społecznymi, a także z pewnym dobrem, które zostało przez działalność Jana Śpiewaka wniesione do debaty publicznej w sprawach niezwykle dla Warszawy, a być może także dla Polski ważnych.
A czy ta decyzja prezydenta Andrzeja Dudy będzie kwestionowana i krytykowana przez opozycję? Będzie wykorzystywana w kampanii wyborczej, Marek Formela?
Myślę, że trudno będzie w sposób frontalny, brutalny ją krytykować. Pewnie przyczynkarstwo tak. Trzeba pamiętać, Andrzej o tym wspomniał, ta sprawa jest odpryskiem wielkiej afery, no powiedzmy reprywatyzacyjnej, chociaż chyba nie jest to właściwe słowo dla zrozumienia istoty tych procesów przewłaszczeniowych w Warszawie. Afery, za którą kryje się przemoc urzędnicza, wymuszenia, śmierć pani Brzeskiej. Więc to jest bardzo dla kandydata Trzaskowskiego, który jest jednocześnie prezydentem Warszawy, który ma kłopot z realizacją werdyktów komisji weryfikacyjnej, wypłatą odszkodowań. To jest bardzo niebezpieczny, grząski teren. Może dlatego szuka innej odpowiedzi na ten ruch prezydenta, który moim zdaniem był całkowicie zasadny. Jeżeli tyle się mówi o znaczeniu, a to dotyczy także naszej pracy, sygnalistów, czyli tych dmuchających jako piersi w gwizdek, to jest to wyrok pokazujący, że w strukturze państwa takie działanie pro publico bono będzie chronione.
To teraz przenieśmy się na chwilę, jeszcze mamy 10 minut do końca programu, przenieśmy się za ocean i tam zamieszki w Stanach Zjednoczonych wykorzystywane są także przez organizacje lewicowe, takie jak na przykład Antifa. Pytanie do Andrzeja Potockiego. O co chodzi w tym konflikcie? Czy naprawdę chodzi o to, że został zabity czarnoskóry mężczyzna przez białego policjanta, czy o coś więcej?
Zabicie George'a Floyda, tego czarnego bandyty, nie boję się używać tego stwierdzenia, ponieważ miał bardzo bogatą przeszłość kryminalną, od odsiadki 5-letniej za napad rabunkowy, poprzez zarzuty za od posiadania broni, używania jej do narkotyków. Jest tylko i wyłącznie zapalnikiem, jest jak gdyby przyczynkiem do
dużo szerszego problemu. Ale jednak został zamordowany przez policjanta.
No tak, został zamordowany przez policjanta. W Polsce też taka sytuacja czasem się zdarza, jak tam we Wrocławiu, kiedy na skutek przemocy policyjnej zmarł aresztowany chłopak na komisariacie. To są wypadki przy pracy, które się zdarzają. Wkracza prokurator i później sąd wyciąga konsekwencje z niewłaściwego zachowania policjanta. Dodajmy jeszcze, że skład patrolu, który tego właśnie Floyda aresztował, wchodził Latynos, Azjata i dwóch białych, także był to patrol mieszany. Do czego ja zmierzam? Do tego, że po prostu nie jest to żadna kwestia rasizmu, na którą te kwestie próbują przenieść ideolodzy dzisiejszego lewactwa, lewicy, i jest to po prostu absolutny bełkot, bowiem problem z czarnymi w USA polega kompletnie na czym innym. Tam de facto nie ma żadnego problemu, jak się poczyta statystyki. 70% zabójstw popełnianych przez czarnych to są zabójstwa czarnych na czarnych. W całym USA to jest ponad 50%. U białych jest to zdecydowana mniejszość. Poza tym, jeśli chodzi o strzelanie do czarnoskórych przez policję, to też te statystyki wykluczają jakiekolwiek teorie rasistowskie, bowiem na przykład według badań Uniwersytetu Waszyngtońskiego okazuje się, że policjanci bardziej obawiają się naciskać na spust, gdy podejrzany jest czarny, aniżeli biały. Poza tym w ciągu ostatnich 40 lat odsetek czarnych podejrzanych zastrzelonych przez policjantów zmalał o 75%, podczas gdy odsetek białych zabijanych przez policję jest stały. I taka jest prawda o sytuacji w Stanach Zjednoczonych. I największym problemem czarnoskórych jest to, że w czasach prezydenta Johnsona wprowadzono program do walki z ubóstwem. Urzędnicy chodzili od domu do domu, informując samotne matki o możliwości korzystania z zasiłku dla samotnych matek. I z 25% czarnych rodzących się poza małżeństwem w latach 60. obecnie mamy dziś 75%. I to jest główna przyczyna problemów społecznych czarnej mniejszości. Po prostu to, że 75% dzieci w murzyńskich rodzinach wychowuje się bez ojców. Ale o tym zarówno BLM, czyli organizacja, która te protesty organizuje, jak i Antifa milczą. Natomiast światu starają się narzucić narrację, że tam występuje jakikolwiek problem rasistowski. I co ciekawe, Amerykanie już do końca zgłupieli, bowiem według niektórych badań większość Amerykanów te protesty popiera. I co już jest w ogóle jakimś sprawą zakrawającą na śmieszność, te protesty również mają miejsce w Polsce. No one są nieliczne, ale niemniej jednak znajdzie się zawsze 100-200 ludzi.
Może to nie są, w Polsce to nie są protesty, to raczej happeningi.
No tak, ale no jest to jakiś protest w formie happeningu. No to świadczy o tym po prostu o kompletnym skrytynieniu tych ludzi, bowiem my nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych i możemy na to patrzeć z dystansem na sprawę tak, jak ona wygląda. Ale problem jest szerszy. Po prostu co się z tymi ludźmi porobiło? Gdzie oni stracili zdrowy rozsądek? No, kończąc wypowiedź, chodzi murzyn po ulicach ze smartfonem, zagaduje białym w Stanach Zjednoczonych, kończąc rozmowę tym, prosząc, żeby oni klękali przed nim i przepraszali za rasizm. Co ci niniejsi biali czynią? To samo teraz w Szwecji się stało, że biali klękają przed czarnymi i ich przepraszają. No przypomina to sytuację sprzed pandemii, kiedy Włoszki podchodziły do Chińczyków, którzy mogli być zarażeni COVID-19, objmowali ich i mówili, ty nie jesteś COVID, ty jesteś człowiekiem. No pytam się, jakie są granice tej lewicowej paranoi, która po prostu zabiera ludziom zdrowy rozsądek, robią z mózgów im kompletnie papkę, już nie wiedzą po prostu, co dobre, co złe, i kończy się to tym w efekcie, że człowiek, który miał w Stanach sklep, dorobił się majątku całego życia, ten majątek zostaje mu przez po prostu zwykłych złodziei pod hasłem walki z rasizmem obrabowany, a jego samochód zostaje spalony. No to żwo o pomstę do nieba, no.
Polacy też zostali wmanewrowani w tę sprawę za pośrednictwem przede wszystkim pomnika Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie, który został przez wandali zniszczony, ale także i tu wspomnę znowu o Antifie. Antifa, organizacja, która sama się określa jako antyfaszystowska. Donald Trump stwierdził, że prawdopodobnie wpisze ją na listę organizacji terrorystycznych i wtedy odezwali się polscy działacze lewicy w obronie właśnie tej organizacji. Dlaczego, Marek Formela?
Dlaczego się odezwali?
Dlaczego się odezwali? Dlaczego tak nagle zaczęło im zależeć na organizacji o nazwie Antifa?
Nie wiem.
Nie wiadomo. Nie wiadomo.
Natomiast wydaje mi się tak, być może ten pogląd nas jakoś będzie łączył, że każde użycie władzy, każda przemoc w majestacie prawa, obojętnie czy w Nowym Jorku, w Waszyngtonie, czy we Wrocławiu, czy jak w latach 80. w Warszawie, jest niedopuszczalna i jest i powinna być karana i penalizowana. Także policję, niezależnie od tego, czy zatrzymuje rzezimieszka pospolitego mniej lub bardziej, obowiązują jakieś reguły. Ostatnim elementem jest mordowanie człowieka na ulicy, niezależnie od tego, co on wcześniej przeskrobał.
No tak, ale facet siedzi, dostał zarzut morderstwa, nawet nie zabójstwa.
Nie, no to okej, okay, no to ja wiem, że
stało się zadość.
Po pewnym zakłopotaniu władze w Stanach Zjednoczonych najpierw aresztowały bezpośredniego sprawcę, a następnie pozostałych uczestników tego patrolu. I oczywiście to są właściwe kroki. Niewłaściwe jest to, że doszło do sytuacji, w której jeden policjant na oczach trzech swoich kolegów przekroczył granicę interwencji, może dopuszczalnej interwencji. Natomiast co do zachowania Antify w Polsce, no to wszyscy mamy, chyba pamiętamy zajścia ze święta niepodległości. No to nie było spotkanie przyjaciół przy kawie i dyskusja o różnicach politycznych. To była zwykła uliczna rozruba.
I tu musimy postawić kropkę. Marek Formela, Gazeta Gdańska i portal Wybrzeże24.pl.
Dziękuję bardzo.
I Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci i w Polityce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Życzę Państwu miłego weekendu.
Jarosław Popek, zapraszam na za tydzień. Miejmy nadzieję, że już w pełnym składzie. Do usłyszenia.